Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiały. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś łączymy się internetowo z doktorem Grzegorzem Kuprianowiczem, prezesem Towarzystwa Ukraińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Z którym porozmawiamy głównie dzisiaj o historii, ale też i o pamięci, o wydarzeniach minionych, bo dowody na tę pamięć o ważnych i niestety bolesnych często wydarzeniach z przeszłości są widoczne obecnie. Mamy te znaki, mieliśmy w ostatnich dniach i tygodniach. I na początek chciałbym zacząć chronologicznie, bo rzecz dotyczy wydarzeń, o których chciałbym porozmawiać, które zaczęły się na początku XX wieku, właściwie w okolicy roku 1920, dla Polski oczywiście roku wyjątkowym, roku Bitwy Warszawskiej, której sukcesu bez wątpienia nie byłoby, gdyby nie pomoc także naszych ukraińskich przyjaciół, i do tamtych wydarzeń odwołuje się też akcja zainicjowana przez Towarzystwo Ukraińskie, akcja renowacji grobów żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Tych żołnierzy, którzy właśnie przed 100 laty wspólnie z żołnierzami polskimi walczyli ze wspólnym wrogiem, Armią Czerwoną.
No, Lublin jest tym polskim miastem, w którym mamy miejsce związane z pamięcią o wojnie 1920 roku, gdyż właśnie w Lublinie, na cmentarzu prawosławnym przy ulicy Lipowej, znajduje się kilkanaście pochówków, mogił byłych żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy trafili do Lublina właśnie w latach 20. XX wieku. Tutaj zamieszkali, tutaj spędzili ostatnie lata swojego życia i tutaj znaleźli miejsce wiecznego spoczynku. Są to ludzie, którzy w Polsce znaleźli się w wyniku tych wydarzeń, które spowodowały zawieruchy w całej Europie. Pierwsza wojna światowa to przecież moment, gdy wiele narodów europejskich, które wcześniej nie miały swoich państw, które w ówczesnej sytuacji geopolitycznej nie miały możliwości suwerennego, niepodległego bytu, podjęły próbę wybicia się na niepodległość. Wśród tych narodów oczywiście byli i Polacy, i Ukraińcy. 22 stycznia 1918 roku proklamowano niepodległość państwa ukraińskiego, Ukraińskiej Republiki Ludowej. Już wcześniej rozpoczęto budowanie zrębów państwowości i w ten sposób w momencie, gdy się kończyła pierwsza wojna światowa, czyli u schyłku 1918 roku, mamy już dwa nowe państwa, Polskę i Ukrainę, państwa, które są wynikiem aspiracji niepodległościowych tych dwóch narodów. Oczywiście między dwoma sąsiednimi państwami zawsze pojawi się jeden problem, jak wytyczyć granicę. Taki problem powstał między Polakami i Ukraińcami, stąd także konflikt polsko-ukraiński, który wtedy zaistniał, który oczywiście wpłynął na wzajemne stosunki. Ale zarówno dla jednego, jak i drugiego państwa pojawiło się o wiele większe zagrożenie, gdy po listopadzie 1917 roku władzę w Rosji objęli bolszewicy, którzy mieli nie tylko wizję zajęcia pewnych terenów, ale przecież mieli wizję rewolucji światowej. Na drodze tej rewolucji stała oczywiście i Ukraina, i Polska. I właśnie ten kontekst spowodował, że doszło do rokowań polsko-ukraińskich, które doprowadziły do zawarcia rozejmu, potem de facto nawiązania stosunków między oboma państwami, i rezultatem dalszych rozmów prowadzonych z dużym zaangażowaniem także ówczesnych przywódców obu państw, czyli naczelnego atamana i przewodniczącego dyrektorii Szymona Petlury ze strony ukraińskiej oraz marszałka Józefa Piłsudskiego. Wtedy właśnie naczelnika państwa. I wówczas w wyniku tych negocjacji prowadzonych przez delegacje polskie i ukraińskie doszło do podpisania w kwietniu 1920 roku umowy politycznej między Polską a Ukrainą, między Rzeczpospolitą Polską a Ukraińską Republiką Ludową, w wyniku której został zawarty sojusz polityczno-wojskowy, zwany Umową Warszawską od miejsca podpisania, ale także zwany Paktem Petlura-Piłsudski od nazwisk przywódców obu państw. Trzeba powiedzieć, że był to dla obu stron bardzo trudny kompromis, ponieważ wśród polskiej elity byli przecież ludzie, którzy uważali, że Rzeczpospolita powinna zostać odbudowana w granicach przedrozbiorowych. Więc siłą rzeczy nie widziano tam miejsca dla Ukrainy. Z drugiej strony, dla strony ukraińskiej bardzo bolesnym było to, że konsekwencją tego sojuszu, tego porozumienia, tego układu było uznanie tego, że część terytoriów zamieszkałych w większości przez ludność ukraińską miała się znaleźć w państwie polskim. Tak więc nie był to proste porozumienie. Ale skutkiem tego, poza skutkami politycznymi, czyli podziałem terytorium państwa ukraińskiego, terytorium zamieszkałego przez Ukraińców między różne państwa, w tym przypadku między państwa sowieckie, bo było tu kilka państw w tym momencie jeszcze, i Rzeczpospolitą Polską, skutkiem innym tego było to, że na terytorium będących pod jurysdykcją władz polskich pozostało kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy i cywilnych emigrantów z centralnej i wschodniej Ukrainy, którzy wcześniej byli zaangażowani w budowanie państwowości ukraińskiej, służyli w armii ukraińskiej lub byli urzędnikami czy rodzinami urzędników. I to było zupełnie, to pojawiła się grupa ludzi, którzy zostali bez własnego państwa, bo przecież nie mogli wrócić do siebie, gdyż tam czekały ich po prostu sowieckie represje.
No i właśnie, to rozproszenie tych osób, o których dzisiaj mówimy, tych żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy, no tak jak pan mówi, nie mieli się gdzie podziać, no i część z nich trafiła właśnie na ziemie lubelskie, także do Lublina. Co się z nimi działo po wojnie?
Przede wszystkim ci ludzie początkowo znali się w obozach dla internowanych. Takich obozów było wiele na terenie Polski. Tam przez kilka lat przebywali. Zresztą te obozy stały się miejscem bardzo ważnym także dla kultury ukraińskiej, ponieważ często była to ukraińska elita intelektualna. Tam powstawały czasopisma literackie, działo się wiele ważnych wydarzeń kulturalnych, powstawały kursy uniwersyteckie, byli tam profesorowie uniwersyteccy przecież, więc było to bardzo burzliwe życie w sensie intelektualnym, chociaż warunki były dramatyczne, bardzo trudne warunki życiowe. Duża grupa z tych żołnierzy po prostu ze względu na występujące epidemie, choroby, słabe wyżywienie czy słabą opiekę medyczną po prostu zmarli w tych obozach. Świadectwem tego są liczne cmentarze, chociażby w Aleksandrowie Kujawskim, w Łańcucie, w Kaliszu, w Przemyślu, będący takimi zbiorowymi cmentarzami, gdzie pochowanych jest po kilkaset czy nawet po kilka tysięcy osób. Po kilku latach ci żołnierze zostali zwolnieni z obozów internowania i mieli prawo osiedlić się w różnych miejscach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szukali po prostu miejsca dla siebie. Szukali miejsca, gdzie mogą zamieszkać, gdzie mogą znaleźć pracę, gdzie mogą ułożyć swoje życie. Oczywiście myśleli oni w dalszej perspektywie, przynajmniej wielu z nich, o powrocie na Ukrainę, co oczywiście w tym momencie, w tej sytuacji geopolitycznej było niemożliwe. Pewna grupa z nich znalazła się także na terenie województwa lubelskiego, w szczególności w Lublinie, czyli w stolicy województwa, w tym dużym ośrodku, gdzie były większe możliwości. W jaki sposób budowali tutaj swoje życie? Część z nich miała rodziny, część byli to młodzi chłopcy, którzy służyli w armii ukraińskiej, więc byli samotni, zakładali rodziny. Część z nich nie zdołała zorganizować swojego życia, gdyż warunki na to po prostu nie pozwoliły. Czasem były to bardzo dramatyczne losy tych ludzi, którzy próbowali w nowej rzeczywistości, w nowych realiach, w obcym przecież kraju szukać swojego miejsca, znaleźć swoje miejsce. Tworzyli oni także swoje organizacje, na przykład w Lublinie powstał oddział Ukraińskiego Komitetu Centralnego, który był taką swoistą, formalną emanacją środowiska emigracji petlurowskiej, tak zwanej petlurowskiej, od nazwiska przywódcy Symona Petlury. i także w Lublinie działał oddział, który organizował życie kulturalne, narodowe, można powiedzieć, w szerokim tego słowa znaczeniu tej społeczności. Z tych relacji, które słyszałem, istniało nawet przedszkole, w którym się były dzieci, były nauczanie dzieci języka ojczystego, odbywały się różnego rodzaju wydarzenia patriotyczne. Ważnym miejscem życia tej społeczności była też Lubelska Cerkiew Prawosławna Przemienienia Pańskiego, gdyż ci żołnierze w zdecydowanej większości byli przecież wyznania prawosławnego. Warto tutaj zaznaczyć, że także w innych miejscach na terenie województwa lubelskiego znaleźli się żołnierze Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Pewna grupa z nich zamieszkała na przykład w Ryjowcu, gdzie wtedy była możliwość zatrudnienia w cukrowni. Część zamieszkała w Chełmie, pewna grupa w Terespolu, w Białej Podlaskiej. Czyli Lublin był jednym z ośrodków, chociaż chyba tutaj była najliczniejsza grupa. Powstała także w Lublinie inna organizacja, Towarzystwo imienia Szymona Petlury właśnie, czyli życie tej społeczności było bardzo, bardzo, bardzo żywe, w szczególności po 1926 roku, gdy po przewrocie majowym władzę sprawowali ludzie, którzy przecież wcześniej współpracowali z tymi żołnierzami, więc ta nowa sytuacja polityczna w Polsce także wpłynęła na to, że na aktywizację życia tego środowiska, na bardziej sprzyjające podejście do ich aktywności, przynajmniej na jakiś czas. Gdy ci ludzie umierali, część z nich była chowana na naturalny sposób na cmentarzu prawosławnym przy ulicy Lipowej w Lublinie. Z czasem na tym cmentarzu powstała wydzielona kwatera, gdzie chowano właśnie tych żołnierzy. Prawdopodobnie jednym z pierwszych pochówków był pogrzeb kapitana, czyli sotnyka Mykoły Kononowicza Lutego-Lutenki, oficera armii ukraińskiej, który z wykształcenia był farmaceutą. On z kolei mieszkał w Chełmie, ale gdy zachorował, został umieszczony w szpitalu w Lublinie i po śmierci został pochowany na lubelskim cmentarzu. Jego żona wzniosła tam taki charakterystyczny pomnik, który zachował się do dnia dzisiejszego właśnie z godłem państwowym Ukrainy.
Zresztą zdaje się to profanację między innymi jego grobu doprowadziła do całej lawiny zdarzeń, która właściwie można powiedzieć dzieje się do dzisiaj, bo to koniec lat 90., kiedy doszło do zniszczenia grobów, które już wcześniej próbowano też ratować, powiedzmy, trzeba to też odnotować gdzieś na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, ale po tym nakreśleniu tego tła historycznego właśnie chciałbym przejść do samej akcji, no bo ta renowacja grobów, o której dziś mówimy, to ona trwa już tak naprawdę od lat, właśnie od tego przełomu lat 80. i 90.
Tak, losy tych grobów były nie mniej skomplikowane niż groby ludzi, którzy w nich byli pochowani. No, na tych grobach umieszczono takie same analogiczne krzyże, tak zwane kozackie, które stawiano na grobach żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej na terenie całej Polski. Po 1944 roku, po wejściu Armii Czerwonej, ustanowieniu rządów komunistycznych, oczywiście nie można było się z tym afiszować. Tabliczki z nazwiskami żołnierzy zniknęły z grobów. Są tutaj różne relacje. Jedna mówi o tym, że zostały po prostu usunięte. Inna, że rodziny pozajmowały te tabliczki, aby po nazwiskach nie dotarto do rodzin tych żołnierzy. Nie wiem, jak było ostatecznie. Zniknęły także z grobów godła państwowe Ukrainy. Społeczność ukraińska w miarę swoich możliwości nieoficjalnie oczywiście starała się opiekować tymi grobami przez te dziesięciolecia. Starano się utrzymać je w jakimś porządku, chociaż nie można było przecież podejmować żadnych oficjalnych działań. Dopiero koniec lat 80. przyniósł zmiany, gdy można było bardziej otwarty, oficjalny sposób to zrobić. Wtedy właśnie grupa społeczności ukraińskiej, młodzieży, ale także osób starszych, dokonała porządkowania takich, można powiedzieć, robót ziemnych, które pozwoliły uporządkować te groby, bo te groby często były po prostu już tak poprzychylane, tam po 40-30 stopni nawet. Wtedy dokonano jakby pierwszych takich już większych ziemnych prac. Potem przyszedł moment, gdy pojawiła się inicjatywa wzniesienia pomnika żołnierzy Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej już pod koniec lat 90., no ale wcześniej miał miejsce ten fakt, o którym pan wspomniał, czyli kolejna profanacja tych grobów. Wtedy na prawosławnej cerkwi cmentarnej pojawiły się obraźliwe rysunki, napisy. Także ten grób wspomnianego przeze mnie sotnyka Mykoły Lutego-Lutenki został sprofanowany, pomazany farbą. Jego zdjęcie, godło państwowe Ukrainy. Społeczność ukraińska starała się w miarę swoich możliwości zajmować tymi grobami, ale te wydarzenia jakby uświadomiły, że trzeba podjąć działania systematyczne i także w jakiś sposób zinstytucjonalizowane. I wtedy właśnie doszło do powstania Towarzystwa Opieki nad Grobami Żołnierzy Ukraińskich w Lublinie.
Czyli poprzednika Towarzystwa Ukraińskiego.
Znaczy właściwie Towarzystwo Ukraińskie jest jakby bezpośrednią kontynuacją tego, bo stworzyliśmy organizację przede wszystkim z myślą o tych grobach. Z czasem działalność zaczęła się po prostu rozszerzać i z czasem Towarzystwo stało się organizacją zajmującą się bardzo różnymi sferami związanymi z aktywnością społeczności ukraińskiej już nie tylko w Lublinie, ale także w regionie. Ale sfera opieki nad grobami żołnierzy ukraińskich w Lublinie pozostała jedną z ważnych sfer działalności i zainteresowań organizacji.
I właśnie...
roku został wniesiony pomnik żołnierzy ukraińskich. Wtedy też dokonano renowacji, szybkiej renowacji tych grobów. No ale od tego czasu minęło już 20 lat, prawie 20 lat i te groby wymagały systemowego odnowienia. Tym bardziej, że były też miejsca, gdzie po prostu nie było krzyży i w ogóle nagrobków.
No i dlatego wiosną tego roku ogłosiliście taką akcję, zbiórkę na rzecz renowacji tychże grobów. Rozmawialiśmy także na antenie o tej inicjatywie. Jaki był odzew?
Przyznam szczerze, że liczyliśmy na to, że będzie większy odzew ze strony instytucji publicznych. Liczyliśmy na to, że ten jubileuszowy rok Sojuszu Polsko-Ukraińskiego, rok, no, setna rocznica zawarcia paktu Petlura-Piłsudski, rocznica wyprawy kijowskiej, bitwy warszawskiej, będzie inspiracją dla tego, aby wspólnie coś zrobić. No tutaj tak się niestety nie stało, w związku z tym zdecydowaliśmy się odwołać się do społeczności i ukraińskiej, i polskiej, Lublina i nie tylko Lublina, zwróciliśmy się z apelem o darowizny, o ofiary na rzecz odnowienia grobów żołnierzy ukraińskich. Zdecydowaliśmy się też, żeby podjąć pracę, nawet nie mając jeszcze wszystkich środków finansowych. Zdecydowaliśmy się, że jeżeli w tym roku tego nie zrobimy, to trudno powiedzieć, kiedy to nie będzie już bardziej znaczącej okazji niż ta setna rocznica, więc zdecydowaliśmy się na dość ryzykowny krok tak naprawdę. Podjęliśmy pracę, aby odnowić te groby, w szczególności te, gdzie w ogóle nie było nagrobków, czy nie było krzyży, aby po prostu uszanować tych ludzi, którzy są tam pochowani wreszcie po tych wielu latach, aby mieli nagrobek i krzyż.
I już te prace pierwsze rozpoczęły się we wrześniu, zdaje się, były przez kilka tygodni prowadzone, no i tam, gdzie jeszcze niedawno nie było krzyży, nie było tych zarysów, nawet grobów, pojawiły się nagrobki z tymi, jak pan powiedział, charakterystycznymi kozackimi krzyżami.
Tak, no udało się wykonać pierwszy etap prac. Oczywiście nie są to wszystkie prace, które chcielibyśmy wykonać. Wykonaliśmy to, co uznaliśmy za niezbędne, konieczne w tym pierwszym etapie. Te prace zostały już zakończone, w zasadzie pozostała jeszcze tylko drobna kosmetyka w tym momencie. Jednocześnie prowadziliśmy przez cały czas zbiórkę środków. Tutaj muszę powiedzieć, że bardzo nas ujęło to, że był bardzo szeroki odzew na nasz apel. Zareagowało kilkadziesiąt osób, kilka firm i w ciągu tych kilku miesięcy, poczynając od maja, potem taka intensyfikacja nastąpiła znowu we wrześniu, październiku, na początku listopada. W tym okresie udało się zebrać ponad 10 tysięcy złotych. Co, jeśli mówimy o zbiórce prowadzonej na taki, taki cel jest...
No i też dodatkowo w warunkach przecież panującej pandemii, gdzie no każdy liczy każdą złotówkę, pewnie nie jest to łatwa sprawa, no ale tym bardziej trzeba powiedzieć, że duże osiągnięcie.
Tak, i tutaj trzeba powiedzieć, że byli to zarówno, były to wpłaty napływały zarówno od społeczności ukraińskiej Lublina, okolic, od Ukraińców z różnych miejsc Polski, ale także spoza granic Polski, ale bardzo znaczącym jest także to, że wpłynęły wpłaty od Polaków mieszkających w Lublinie, czy w innych regionach, którzy chcieli wesprzeć to dzieło uczczenia sojuszników Polski w wojnie 1920 roku. Także były wpłaty od kilku firm. Myślę, że to jest bardzo znaczące, ponieważ pokazuje rozumienie znaczenia tych wydarzeń zarówno dla Polaków, jak i dla Ukraińców. Te polskie ofiary na renowację grobów, czy odnowienie grobów żołnierzy ukraińskich mają w tym kontekście wymiar bardzo symboliczny i bardzo budujący, bym powiedział.
Rozumiem, że ta akcja czy zbiórka, ona nadal trwa. Można wpłacać pieniądze na konto Towarzystwa Ukraińskiego. Szczegóły pewnie na waszych stronach internetowych, mediach społecznościowych. Więc jeśli ktoś może i chce wesprzeć tę akcję, to cały czas może to zrobić.
Jak najbardziej. Powiedziałbym wręcz, że ta akcja teraz ulegnie jeszcze większej intensyfikacji, ponieważ no, mamy po prostu faktury do zapłacenia za wykonane prace. Te środki, które zebraliśmy, no, wystarczają na pokrycie nieco więcej ponad 1/3 kosztów, więc w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że bardzo intensywnie będziemy szukać środków, aby po prostu mieć możliwość opłacenia tych faktur, więc gorący apel do wszystkich, którzy czują potrzebę wsparcia tego dzieła, chcieliby wesprzeć odnowienie grobów żołnierzy ukraińskich, którzy przed 100 laty walczyli o wolność Polski i Ukrainy. Zachęcam do takich wpłat, bo w ten sposób możemy wspólnie uczcić właśnie w ten bardzo praktyczny sposób tą ważną rocznicę w stosunkach polsko-ukraińskich.
I mówił to dr Grzegorz Kuprianowicz, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, który jest gościem Studia Wschodniego. My do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.